Radio Gdańsk jeszcze bliżej Pomorza. W programie Nie Tylko Metropolia.
9:09, Nie Tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś o kulturze będziemy rozmawiać. Przychodzi od Państwa mnóstwo SMS-ów w sprawie matury dzisiejszej. Życzymy maturzystom połamania piór. Przy okazji to jest dowcip, tak? Jak Mrożek spotyka młodego, strapionego człowieka na początku maja i mówi co? Było tango? Było. Przepraszam. I tak dalej. Dziś o kulturze, proszę Państwa. Czy mniejsze, średnie miasta potrzebują wysokiej kultury? Czy ośrodki kulturalne na Pomorzu spełniają oczekiwania mieszkańców? Co oferują? Czy w ogóle są potrzebne? I czy nas na nie stać? I co zrobić, żeby w niedzielę zamiast galerii handlowej pomorzanie wybrali galerię sztuki? Nasi goście dziś, na razie dwójka, a potem będzie ich trzech. Dominik Nowak, dyrektor Nowego Teatru w Słupsku. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I Mariusz Brokos, nasz były kolega redakcyjny, a teraz w nowej roli dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.
Dzień dobry.
I po 9:30 Marian Gospodarek, dyrektor Bytowskiego Centrum Kultury. Niestety tylko przez telefon, bo nadmiar obowiązków dzisiaj. Panowie, jeżeli chodzi o kulturę w mniejszych miastach. Dominik Nowak, Warszawa, Kraków. A od jakiegoś czasu w Słupsku.
Od półtora roku w Słupsku.
No tak, właśnie. Tak. Inaczej się robi kulturę w mniejszym mieście niż w dużym mieście?
No absolutnie inaczej. Tak, tak. Jakby myślę, że wszystkie problemy są zupełnie inne i też te problemy mają swoje plusy i minusy. Niektóre rzeczy zaskakują, inne mniej. Inne się gdzieś tam powtarzają i mieszczą w jakiejś strukturze produkowania kultury, ale
kłopot jest głównie z pieniędzmi?
Nie, znaczy o tym, że kłopoty są z pieniędzmi, no to jakby wszyscy wiedzą i o tym nie trzeba mówić. I ja też o tym wiedziałem, przyjeżdżając tutaj. Nowy Teatr imienia Witkacego w Słupsku ma najniższą dotację podmiotową wśród teatrów dramatycznych w Polsce.
Niedawno to nie jest powód do dumy.
Nie, nie. Ale jakby wszystkim
ta sytuacja
była znana. Dosyć specyficznie też działa nasz teatr. Nie tak jak każdy inny teatr, gdzie się planuje jakąś działalność artystyczną i potem się od tego odcina kupony, jakby wyjdzie albo nie wyjdzie. U nas bardziej się planuje w ten sposób, znaczy zdobywa się na coś środki. Robi się to, na co się zdobędzie środki. Z tym planowaniem jest gorzej, bo jeśli teatr ma niecałe 2 miliony dotacji na rok, na wszystko, na utrzymanie, wynajęcie budynku, utrzymanie swoich nieruchomości, pracowników i tak dalej, a niedawno wyszedł taki ciekawy artykuł o ile kosztuje teatr w Trójmieście i tam jedna premiera kosztuje 2 miliony. Znaczy ostatnia premiera Pinokia w muzycznym kosztuje 2 miliony.
Kosztowała. No to duża premiera w dużym teatrze. A w mniejszym teatrze może musi kosztować mniej i koniec, bo nie ma tych pieniędzy.
W Wybrzeże, które jest gdzieś tam przynajmniej gatunkowo porównywalne, to te premiery też tak dochodzą do miliona.
Nie? Ale ja bardziej pytam o to, czy jest dla kogo ten teatr robić?
Tak, zdecydowanie tak. Znaczy, to jest bardzo ciekawe i fascynujące zjawisko. My jesteśmy jedynym teatrem dramatycznym tutaj w miejscowości. I tutaj to się też wiąże ze strukturą tego widza i strukturą naszego repertuaru. Znaczy, staramy się siać szeroko. Znaczy tak, żeby każda osoba, która przychodzi do teatru, każda osoba, która może przyjść do teatru, była zadowolona, żeby raz w roku dostała coś od nas. Ktoś, kto ma ochotę na farsę, żeby dostał coś zabawnego, ktoś, kto szuka czegoś bardziej eksperymentalnego, żeby dostał przynajmniej raz w roku jakąś pozycję.
Dla kogo ten teatr, o tym będziemy jeszcze rozmawiać. Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, Mariusz Brokos, to wydaje się tak z nazwy przynajmniej. Nie chcę obrażać, ale wydaje się, że jak się zrobi dożynki i święto, jeszcze jakieś święto ludowe, no to właściwie po robocie. A tak jest?
Można. Niektórzy tak robią. No, a co robi? Niektórzy nie robią. Niektórzy robią inaczej. Byłem ostatnio na Kongresie Kultury Pomorskiej w Teatrze w Wybrzeże wspomnianym. Dużo się tam mówiło o metropolii, dużo się mówiło właśnie o interiorze, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, ale tak takim mianem jesteśmy określani. Daleko od Trójmiasta, od metropolii jest właśnie interior, na którym rozpościera się kraina. No właśnie, dla wielu to jest kraina dinozaurów być może, czy białych misiów. Tymczasem my tu, bardzo blisko mieszkańców, robimy kulturę. Na tym kongresie mowa też była właśnie o kulturze instytucjonalnej, że z punktu widzenia Trójmiasta, tam gdzie pan dyrektor przed chwilą wspomniał, odbywają się premiery za takie pieniądze, jest też silna tendencja, tendencja do tego, żeby pozbawić instytucje kultury, no może nie prawa bytu, ale jakby obniżyć ich rangę. Pojawiają się pomysły na jakieś ofowe rzeczy i dobrze. Ja tylko chciałbym to, co mówiłem na tym Kongresie Kultury, też tu może do słuchaczy, jakby podać taki konkretny przykład kultury instytucjonalnej, czyli instytucji kultury, która wykonuje pracę, której nikt inny wykonać nie da rady. Proszę wyobrazić sobie, państwo pewnie znają miejscowość Zagórki, tam gdzie powstał ten
słynny film Arizona, tak?
Słynny film Arizona.
O patologii popegeerowskiej.
Tak, to jest, że tak powiem, w mojej jurysdykcji miejscowość, w mojej gminie. I my niedaleko tej miejscowości mamy świetlicę wiejską, która jest takim daleko wysuniętym w tym interiorze punktem kultury także. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeśli nie byłoby instytucji kultury, która by tę świetlicę utrzymywała, absolutnie przecież niedochodową i tylko kosztochłonną, to nikt nigdy by do tych ludzi z kulturą taką, no właśnie, tu będziemy dyskutowali, jaka to jest, czy wysoka, czy niska, ale z jakąkolwiek kulturą nie dotrze. A pamiętajmy, ponad 60% Polaków nie uczestniczy w kulturze w ogóle. W ogóle to łącznie z niechodzeniem nawet do multikina. Bo, no bo właśnie, nie wiem co, galerie handlowe.
Galerie handlowe już jest kulturą.
Tak.
Czy kultura w mniejszych miejscowościach jest potrzebna? Co zrobić, żeby była bardziej powszechna? Zapraszam państwa do dyskusji. 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy. Jesteśmy kwadrans po dziewiątej. 16 minut po godzinie 9, nie tylko Metropolia w Radiu Gdańsk. Dziś o kulturze. Czy mniejsze miejscowości radzą sobie z promowaniem kultury, czy mieszkańcy Pomorza wybierają galerie sztuki zamiast galerii handlowych? Dominik Nowak, dyrektor Nowego Teatru w Słupsku, Mariusz Brokos, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. Ja znalazłem takie badania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zbadano, jak rozwijają się te placówki kultury w mniejszych miejscowościach. I uwaga, we wszystkich miastach notowano spadek łącznej liczby obiektów kulturalnych, przy czym największy spadek dotyczył miast liczących od 20 do 100 tysięcy mieszkańców. Należy jednak zwrócić uwagę, że w latach 2003-2011 na przykład w miastach mniejszych poniżej 5 tysięcy mieszkańców obserwowano z kolei wzrost liczby obiektów świadczących usługi kulturalne i jedynie w tej grupie miast w całym analizowanym okresie ta dynamika była dodatna.
Chodzi o muzea,
kina, biblioteki, domy kultury, ośrodki kultury, kluby oraz świetlice.
No ale to dotacje unijne już i program biblioteczny ministerstwa to sprawiły, nie? Że rozsiano placówki czy tam filie placówek bibliotecznych po mniejszych miejscowościach. No i stąd te statystyki.
Tylko ale dlatego? To dobrze czy źle? Bo...
Nie, no chyba dobrze. No, chyba dobrze. Oczywiście, że tak.
Ja tak uważam tak, w każdym razie.
No dobrze, ale z kolei mamy badania za rok 2015, tak? 37% badanych Polaków przyznaje, że przeczytało chociaż jedną książkę. Jedną, tylko jedną książkę. I czy dzisiaj w dobie internetu w ogóle poza dużymi ośrodkami miejskimi, kulturalnymi, które oferują no, masę atrakcji, na tak zwanej prowincji, w cudzysłowie, można ludzi oderwać od telewizora i internetu, przynajmniej do teatru i do kina. Czy,
można
czy choćby do domu
i
kultury.
Trzeba. Tylko jest pytanie, czy dlaczego tak mało osób uczestniczy w kulturze, czy czyta książki? Czy to znaczy, że książki nie odpowiadają im, znaczy nie ma dla nich oferty? Tak samo z kulturą. Czy to znaczy, że oferta kulturalna jest zbyt wąska, czy niedostosowana i dlatego ludzie... Myślę, że oferta kulturalna jest dostępna dla każdego, o tym wspomniał pan dyrektor. My na przykład ze swojej strony, ja doszedłem do takiego wniosku, że są dwa wyjścia. Albo najtańsze, czyli wynająć autokar, załadować mieszkańców gminy do autokaru, przewieźć ich do Trójmiasta i przegonić przez teatry, przez... I tam oferta jest bardzo szeroka. I to jest taka najtańsza oferta. Ale w takim razie nie potrzeba instytucji kultury, tylko po prostu komunikacji lepszej. A z tą komunikacją jest dramat.
Albo człowieka, który zamówi autokar.
Tak. A ja wyszedłem z innego punktu widzenia i tę kulturę przywożę mieszkańcom gminy. Bardzo szeroka oferta. Państwo zapewne Kobylnice kojarzą z festiwalem Disco
Polo. No właśnie przyszedł taki SMS. Kobylnica to mi się kojarzy z festiwalem Disco Polo. No w sumie jakaś kultura to jest.
No ale proszę
pan Aleksander napisał.
Pozdrawiam pana Aleksandra. Proszę sobie wyobrazić, że bierze udział w tej imprezie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bo widocznie jest taka potrzeba. Ale ale dzisiaj, 4 maja o godzinie 18 w Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy zespół La Oche wystąpi.
Czy można kompletnie z odległego bieguna, tak?
Dokładnie, ale na tym zasadza się pomysł, czyli szerokiej oferty kulturalnej dla każdego, żeby uniknąć sytuacji, kiedy jedna z radnych gminy mówi do mnie, a tam nic się u was nie dzieje, a mówię, ale ja jeszcze pani nie widziałem nigdy u nas na żadnym wydarzeniu. To może na tym też polega. To takie polskie po prostu marudzenie.
Jaka jest sprzedaż biletów na poszczególne premiery, spektakle w teatrze w Słupsku? Bo ja sobie, jak bywam czasami, z rzadka to też przyznaję, i widzę, jakim zainteresowaniem cieszą się te spektakle, które przyjeżdżają, te objazdowe warszawsko-krakowskie, gdzie bilety kosztują 80-100 zł.
Coraz mniej.
Coraz mniej. Ale jak przyjeżdżają...
Przy okazji mówię, że to nie teatr je zaprasza, tylko instytucja,
okej, ale jak widzę...
Tego nie robi.
Są tam twarze znane z telewizji i wtedy ludzie do teatru walą drzwiami i oknami.
Ja się tutaj nie do końca zgodzę. To znaczy, jest to jakiś stereotyp, który pewnie gdzieś tam się sprawdza, ale struktura tutaj widzę i sprzedaż biletów jest dosyć podobna jak w każdym innym mieście, tylko skupia się w jednym budynku, w jednym teatrze. Oczywiście ludzie kochają rozrywkę i trudno im jakby tego zabraniać. Czy jakby wyznacznik, że...
I taki teatr jak w Słupsku nie będzie ryzykował w cudzysłowie ambitnej premiery, żeby nie zaryzykować finansowo i frekwencyjnie?
No, przez cały rok ryzykowaliśmy. Teraz zrobimy pierwszą premierę po półtora roku w zasadzie. Będziemy mieli mojej obecności w Słupsku. Będzie pierwsza farsa. Wznowiliśmy jedną farsę, która się całkiem przyzwoicie sprzedawała. W zeszłym roku dostaliśmy nagrodę za najlepszą komedię województwa pomorskiego za Boga Mordu, którym są właśnie dwie popularne twarze.
No bardzo.
Przywiezione
z Warszawy. Warszawy.
Z Warszawy przyjechały takie dwa.
I to jest jedyny sposób, żeby się tutaj wbić w świadomość mieszkańców?
Nie. Wydaje mi się, że wyporność tego miasta jest podobna jak każdego innego. Mówię o widzach. Czy to jest jakieś 2-5% społeczeństwa? W naszym mieście mieszka 80 tysięcy, coś koło tego ludzi. Trudno policzyć tych, którzy wyjechali, a są ciągle zameldowani. Więc łatwo to obliczyć, że do teatru przyjdzie 2-3 tysiące ludzi. Oczywiście można wchodzić coraz bardziej popową sztukę i wtedy ich przyjdzie trochę więcej, albo zachęcać ich plenerowymi imprezami. Ale 2-3 tysiące, no to przy sali, która ma 400 osób, no to jest 5-6-7 spektakli i wtedy ten spektakl powinien już spaść, prawda? Bo wszyscy, którzy mieli go zobaczyć, już go zobaczyli. Mówię o takich spektaklach, które są nie spektaklami nieszkolnymi, tylko przeznaczeniem takiego widza z ulicy.
No tak sobie też przejrzałem internet i znalazłem takie badanie preferencji i analizę potrzeb kulturalnych gminy wiejskiej Słupsk. To jest gmina jakby tutaj sąsiadująca. Najwięcej spośród respondentów spędza czas spotykając się z rodziną i znajomymi, prawie 56%. Duża część mieszkańców gminy słucha muzyki, 36%. Oraz spędza czas przed telewizorem, 32%.
To są takie, wiesz, pytania, które... Ale co uwaga. No to z rodziną, nie?
Mieszkańcy gminy Słupsk, uwaga, chętnie też czytają książki. 29,8% oraz uprawiają sport.
To Danusia Sroka, tutaj dla niej się należą. Brawo.
Co czwarty badany odwiedza w czasie wolnym instytucje kultury, prawie 27%. I uwaga, ponad 6% zajmuje się fotografią. Jeżeli wierzyć tym badaniom, oczywiście to jest tylko statystyka, to jakieś zainteresowanie kulturą jest. Tylko co zrobić, żeby ludzie wybierali zamiast internetu i telewizji wyjście na przykład do świetlicy, czy do biblioteki, czy taką alternatywę trzeba w ogóle stawiać?
Możemy zacytować klasyka, róbmy swoje. Mówię tutaj o działaczach kultury, dlatego że podałem przykład. Obojętnie, co byśmy nie zrobili, zawsze znajdzie się grono osób, które będzie twierdziło, że nie ma dla nich oferty. A to jest nieprawda. To jest nieprawda, bo po prostu albo nie chcemy tej oferty dla siebie poszukać, albo nam się po prostu nie chce uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Telewizja naprawdę w dużej mierze, no nie chciałbym użyć słowa zabija, ale trochę jakby tłumi tę kulturę. Ludziom jest po prostu wygodniej po pracy przebrać się w dresy, w kapcie, usiąść przed telewizorem, a zamiast wyjść na jakieś wydarzenie kulturalne. Ale cały czas jest jeszcze silne przecież w naszym narodzie grono osób, które mają świadomość, że bycie, mówienie o sobie, że jest się człowiekiem, to trzeba też brać współudział w kulturze, trzeba korzystać z tej oferty kulturalnej. I ona jest bardzo szeroka. Czy jest za mało pieniędzy na promocję kultury? Być może tak. Nie na samo robienie kultury, ale na promocję kultury. Może powinniśmy przeprowadzić narodowy program współuczestnictwa w kulturze.
Nasz redakcyjny kolega napisał tutaj SMS-a, Tomek Olszewski, dyrektor teatru, mówił o premierze Pinokia w muzycznym za 2 miliony. Czy mógłby pan dyrektor to rozwinąć? Bo Pinokio w operze chyba jednak nie kosztował 2 miliony, a w muzycznym... Kosztowa. Ale to jest spektakl skazany na sukces.
Tak, tak. Nie. Znaczy, to nie są moje informacje. Ja ich nie wyciągnąłem z kapelusza. No, to są oficjalne dane. Gro tej pieniędzy, jak tłumaczy dyrektor Teatru Muzycznego. Ale też ja nie chcę nikomu wypominać, wydalić 2 miliony.
W Słupsku jest teatrem miejskim i miasto musi w jakimśkolwiek sposób finansować jego działalność. Resztę trzeba zarobić na tak zwanym rynku. I koniec.
Tak, każdy z nas zna te warunki.
Wkraczamy też tutaj taki kolejny wątek do tej dyskusji, czyli produkcja kultury, bo nie ukrywajmy, są wydarzenia, tak jak to Pinokio, skazane na sukces, czyli po prostu wkładamy dużo pieniędzy, w hollywoodzkim stylu produkujemy coś i to będzie oczywiście przynosiło nam zyski, ale czy to jest ta szeroka i masowa kultura?
Mówimy o skali,
czy to już jest produkcja?
Nie, jakby myślę, że to nie ma co się porównać.
Ile kosztuje premiera w Teatrze Nowym w Słupsku?
Nie będę mówił, bo ludzie się rozpłaczą. Ale 10 razy mniej niż w Trójmieście.
No bo takie są możliwości po prostu. Tak, może. Tak. I koniec. Czy potrzebujemy kultury? Czy mieszkańcy Pomorza wybierają kulturę zamiast galerii handlowej? Czekamy na Państwa SMS-y 603-06-06-06. Naszym gościem po 9.30 telefonicznym będzie również dyrektor Bytowskiego Centrum Kultury Marian Gospodarek. Centrum, które lat temu 3 uruchomiło na nowo kino. Sprawdzimy, jak to się sprawdza w Bytowie. Za 28 minut godzina 10, dziś o kulturze, nie tylko metropolii w Radiu Gdańsk. Czy mniejsze miejscowości, mniejsze miasta, średnie miasta potrzebują kultury? Czy mieszkańcy oczekują czegoś innego niż one te placówki oferują? Nasi goście, Dominik Nowak, dyrektor Nowego Teatru w Słupsku, Mariusz Brokos, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy oraz telefonicznie Marian Gospodarek, dyrektor Bytowskiego Centrum Kultury. Mam nadzieję, że się słyszymy.
Witam serdecznie. Pozdrawiam z Bytowa.
SMS-y przychodzą od Państwa. Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Dzięki Waszej reklamie pojechaliśmy tam z żoną i co? I wielka klapa. Kawy napiliśmy się w galerii. Jak coś się robi, to się trzeba przyłożyć. Radio Gdańsk tam obecne też mogło się przyłożyć. Pozdrawiam Pan Krzysztof. Bijemy się w piersi. Kawy od nas chyba tam nie było. Marian Gospodarek, dyrektor Bytowskiego Centrum Kultury. Lat temu mniej więcej 3 zdecydowaliście się Państwo na reaktywację kina. I proszę powiedzieć, czy to jest interes, do którego dużo Państwo dopłacacie teraz?
Oj, nie traktujemy tego nawet w kategorii interesu. My się bardzo cieszymy, że 3 lata temu udało się reaktywować kino po kilku latach przerwy. Dzięki wsparciu właśnie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej udało nam się zakupić cyfrowy sprzęt. No i to funkcjonuje. Funkcjonuje moim zdaniem coraz lepiej, mimo oczywiście jakichś tam problemów, bo nie jesteśmy multikinem, które posiada kilka sal. Mamy jedną wielofunkcyjną salę teatralno-kinową. Często odwołujemy seanse filmowe z tego tytułu, że gramy, nie wiem, teatr, mamy próby, koncerty i tak dalej. Ale tak naprawdę kino funkcjonuje i można powiedzieć, że z roku na rok mamy 10% progres widzów. Także jest nieźle i oby tak dalej.
Ma pan wrażenie, że udało się panu przekonać mieszkańców Bytowa, żeby zamiast filmów telewizji przyszli do kina?
No wydaje mi się, że to jest tendencja ogólnopolska, że coraz więcej ludzi ma tą świadomość, żeby wspierać polskie kino. Tych filmów pojawia się coraz więcej i ludzie już coraz bardziej starają się korzystać z legalnego źródła kultury.
Dominik Nowak, w Bytowie otwierają kina na nowo i okazuje się, że jest przyrost. Taki sam przyrost jest co do liczby widzów na spektaklach teatralnych w Słupsku, czy nie ma takiej tendencji?
U nas też reaktywowano teatr 13 obecnie lat temu. Mhm. Ja jestem od 1,5 roku, więc trudno mi się tam wypowiadać za poprzedników. Wiem, że ten teatr również zaczynał od jakiegoś zera i 100 osób na sali było magiczną liczbą, której przekroczenie dawało sukces teatrowi obecnie.
100 osób na spektaklu,
100
tak?
osób na spektaklu.
Czyli mniej więcej 1/4 sali, tak?
Tak, tak, no ale cóż tu się dziwić. No, byliśmy w sytuacji, w której teatru nie było przez lata i jakby to wszystko trzeba było budować od zera i od nowa i to jest taki organiczny proces. Obecnie dużą salę udaje się nam wypełniać w całość, małą podobnie. Oczywiście, tak jak mówiłeś, jest większy problem z tymi spektaklami, które są bardziej eksperymentalne, ambitne, nieoczywiste. I tutaj problem z publicznością się zaczyna. nie ma tego problemu na spektaklach rozrywkowych, co jest jakąś naturalną i oczywistą tendencją, która jest w całym kraju. Co też nie, tak jak pan dyrektor zbytowo powiedział, no nie naszą misją jest nabijanie słupków popularności czy po prostu kasy.
Teatru. No ale skarbnik miasta zawsze może zapytać, dlaczego pan dyrektorze nie wypełnił planu finansowego, bo jak nie ma dochodów z biletów, to trzeba dosypać więcej.
Przecież ten plan finansowy.
No jakiś pewnie jest.
Ja go wypełniam, ja się rozliczam z dotacji i ta dotacja nam wystarcza na działalność. Oczywiście staramy się szukać środków z zewnątrz. To są bardzo duże sumy, jakby całą produkcję spektakli realizujemy z pieniędzy z zewnątrz, niemal całą. W tym roku to jest bardzo duża suma, bo niemal każda premiera tegoroczna będzie się odbywała z pieniędzy albo ze środków zewnętrznych, albo ze współpracy z koprodukcji, albo z projektów. To jest pytanie, jak to prowadzić, nie? Jakby kto jest interesariuszem takiej instytucji, a wydaje mi się, że tych interesariuszów jest znacznie więcej niż widz, który ma po prostu zapełnić w 100% salę. Jakby gdyby tak miało być, gdyby wyznacznikiem teatru instytucjonalnego była pełna sala, no to nie potrzebujemy tego instytucji. To tak jak mówiłeś, wystarczy zaprosić twarze z Warszawy. Wtedy nabijemy to na 100%, będzie pełna sala i jakby nie potrzebujemy do tego teatru. Wystarczy mieć impresariat, który to będzie robił.
Przychodzą SMS-y od państwa pod 600-306-0606. Pan Tomek napisał: kultura. Standardowo jednym tchem wypowiadamy, że nikt nie czyta i nie wydaje na kulturę, teatr, kino czy operę. Osobiście ciutkę więcej niż przeciętny Polak uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych, aczkolwiek w wielu wypadkach poziom doprowadza do myśli, czy znów warto wydać parę groszy na nasze wydarzenia kulturalne. Proponuję osobom żyjącym z kultury, aby zauważyli, że jest XXI wiek i przeanalizowali, jak można zaprosić zwłaszcza młodzież do życia ze sztuką. Wiejskie czy też miejskie domy kultury wypełnione są archaicznymi działaniami, nie będą lepem dla ludzi. Pozdrawiam, Tomek.
To zapraszam do Kobylnicy pana Tomasza.
No dobrze, zapraszamy. Kultura jest droga w produkcji, ale odbiór też nie jest tani. Bilety do muzycznego to około 100 zł, do Wybrzeża też drogo. Nie każdemu chce się polować na okazję. Tak zwana wysoka kultura to rozrywka dla zamożnych. Pan Marian Gospodarek, rzeczywiście tak jest, że to jest kultura jest rozrywką dla zamożnych w Bytowie, czy nie? Czy dla każdego?
Nie zgodzę się do końca z tym stwierdzeniem. Kultura myślę, że jest dla każdego. Kultura to przede wszystkim ludzie i wiadomo, że kreowanie tej kultury przez osoby związane z Centrum Kultury czy z organizacjami pozarządowymi, mówię tu o Bytowie, to jest ważna sfera, ale ten odbiorca czy biorca kultury jest równie istotny. Jeżeli ktoś naprawdę chce uczestniczyć, to na pewno może znaleźć sobie coś, co wcale nie jest drogie. Bo rozumiem oczywiście, że są spektakle czy koncerty, które no, kosztują organizacyjnie i trzeba za to zapłacić. Ale jeżeli ktoś chce, to nie sądzę, żeby miał utrudniony.
Ale jak widziałem państwa program na najbliższe sezony i na to, co się działo wcześniej, to też widzę, że państwo przepadacie te imprezy robione przez siebie, na przykład zapaszonymi kabaretami, czy też spektaklami gdzieś tam właśnie z większych miast. To jest taki pomysł na to, żeby dać i świeczkę, i ogarek, i trochę bilansować budżet?
Tak, oczywiście. My mamy dosyć szeroką działalność kulturalną i edukacyjną u nas w placówce, ale też zapraszamy spektakle czy zespoły z zewnątrz po to właśnie, żeby ludzie w naszej miejscowości mieli możliwość obcowania z kulturą, również tą szerszą, tak? Gdzieś pojawiającą się czy w telewizji, czy w większych miastach.
I przyszedł SMS od pana Krzysztofa. A za komuny wycieczki wożono z Polski do Słupska do kina trójwymiarowego. Pozdrawiam, Krzysztof. Oj, to daleka przeszłość.
Tu niedaleko od tego studia to kino jest, ale już nie jest kino, tylko
jest dyskontem spożywczym. To też jest jakiś znak czasu. Dobrze.
Ja się absolutnie nie zgadzam z taką teorią, że jakby finansowanie jest, pieniądze są barierą w dostępie do kultury, bo kultura jest...
No to ile kosztuje bilet normalny do teatru w Słupsku?
U nas bilety zaczynają się od 30, potem jest 25, 20, na Mondramy są po 10. To są symboliczne kwoty. Kebab kosztuje więcej niż 10 zł, więc proszę sobie wyobrazić, czy można zjeść bułę po prostu ociekającą olejem, albo po prostu wybrać się do teatru. I to jest taka różnica. Można wybrać obiad w taniej restauracji albo pójść do teatru. To jest ta relacja. Bilety do teatru, do kina czy do ośrodka kultury w Kobylnicy są niedrogie, są dofinansowywane, jakby bilansują się w tym ogólnym budżecie takiej instytucji i na pewno to nie koszt biletu, koszt dostępu do kultury jest barierą. Jestem o tym głęboko przekonany.
Aczkolwiek ludzie lubią korzystać z darmowej oferty, ona nigdy nie jest darmowa do końca, ale stąd właśnie popularność takich przedsięwzięć, które gwarantują darmowy wstęp. My na przykład za 3 tygodnie, 27 maja, proponujemy mieszkańcom gminy Kobylnica, ale także mieszkańcom Słupska, bo być może w Trójmieście państwo nie do końca sobie zdają sprawę, że centrum Słupska od centrum Kobylnicy to jest raptem 4-5 kilometrów, więc to w zasadzie jest też taka duopolia. I my proponujemy koncert Agnieszki Chylińskiej. Topowa gwiazda w tej chwili, jeśli chodzi o polską muzykę popularną, bardzo popularna wśród młodszych i starszych. I teraz koncert jest plenerowy i on jest za darmo. To znaczy każdy może sobie na ten koncert przyjść, mieszkaniec miasta, ale mieszkaniec każdy, oczywiście, każdy. Każdy może wejść i z takiej oferty kulturalnej skorzystać. I teraz chciałbym właśnie usłyszeć kogoś, kto mówi, nie ma tak na co iść, a trzeba jeszcze za coś zapłacić.
No nie każdemu się Agnieszka Chylińska podoba pewnie.
Ale jeśli chodzi jeszcze o finansowanie to i dostęp do tej kultury, tutaj państwo w SMS-ach piszą, że drogo w Trójmieście na bilety. Ja wynalazłem taki pomysł na organizowanie koncertów w małej sali, gdzie artysta ma taką intymne spotkanie z widzem, ze słuchaczem. Nasza sala ma 200 miejsc. Zespoły lubią tam przyjeżdżać, bo grają nie tylko głośne koncerty, czasami akustyczne. Mają fajny kontakt z widownią. I tak właśnie w
A na Laocze dzisiaj ile kosztuje bilet?
45 zł.
A są jeszcze bilety?
No, musiałby się pan pospieszyć, raptem kilka sztuk ewentualnie.
Dobrze. SMS od państwa pod 600-306-0606. Na majówkę byliśmy na Kaszubach, odwiedziliśmy Kaszubski Park Miniatur i Gigantów. Odwiedzić można, ale rewelacji nie było, a biorąc pod uwagę cenę za wejście, to już nie smak, tylko pozostaje, napisał ktoś z państwa. Marian Gospodarek, ja chciałem zapytać, bo państwo jakiś czas temu pojawiły się takie wizualizacje nie tylko zmian w Zamku Bytowskim, gdzieś w Lochach, tam nisko w piwnicach, ale też rozbudowy samego Centrum Kultury Bytowskiego. Na jakim to jest etapie i na ile to zmieni pana zdaniem też zainteresowanie mieszkańców albo dostępność mieszkańców Bytowa i okolic do państwa placówki?
No, wydaje się bliższą ta inwestycja, właściwie dwie inwestycje, jeżeli chodzi o Bytowski Zamek. Jeżeli uda nam się wszystko zrealizować, to w przeciągu 2 lat zainwestujemy ponad 12 milionów właśnie w ten obiekt, który no, służy kulturze, tak? Generalnie cały projekt zakłada rozszerzenie oferty kulturalnej. Chcemy udostępnić kolejne 700 metrów kwadratowych pomieszczeń, piwnic na cele kulturalne, cele muzealne, gdzie będzie można w sposób taki interaktywny, nowoczesny obcować z historią Bytowa, począwszy od średniowiecza aż do rzemiosła bytowskiego. Będzie rewitalizacja jakby całego otoczenia zamku, wzgórza zamkowego, nowoczesna iluminacja i tak dalej. Powstaną windy dla niepełnosprawnych, będą nowe 2 sale koncertowe, więc to na pewno wszystko poszerzy nasze możliwości stworzenia tej oferty kulturalnej, w co bardzo wierzę. Mamy też oczywiście projekt nowego...
A jeżeli tak? Chodzi właśnie o tę rozbudowę samego centrum, Bytowskiego Centrum właśnie Kultury?
Mamy projekt, mamy pozwolenie na budowę, właściwie jesteśmy w boksach, no tak naprawdę kwestia montażu finansowego. Z burmistrzem umówiliśmy się, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, startujemy w przyszłym roku i wbijamy pierwszą łopatę.
A to też oznacza nową salę kinową? Czy rezygnujecie tak, państwo
tak,
z tego,
to,
z tej
to,
działalności?
Nie, oczywiście to oznacza, no w pewnym momencie będzie to kino zawieszone, ale to oznacza, że będziemy mieli już niezależną salę kinową, troszeczkę mniejszą jak ta obecno wielofunkcyjna na 120 miejsc, ale ona będzie zupełnie niezależna i będziemy mogli no, wyświetlać seanse i równolegle grać na przykład koncert czy spektakl teatralny.
Czyli kabaret, koncert osobno, kino osobno. Tak to ma
kino
wyglądać.
Osobno, pod jednym szyldem Bytowskiego Centrum Kultury.
Dobrze. Dominik Nowak, dyrektor Nowego Teatru w Słupsku. Pan też się szykuje do dużej inwestycji.
No, to jakby za wcześnie jeszcze powiedziane. To znaczy składamy, aplikujemy środki razem z miastem do programu rewitalizacji. I tam...
Będziecie mieli w końcu własną scenę, czy nie?
Ja bym bardzo... Jak będziemy mieli, jak przetniemy wstęgę, to będę najszczęśliwszym dyrektorem Instytucji Kultury Pomorza.
Chociaż najuboższym.
Wie pan, to jest względne.
No dobrze, ale gdzie to ma być przede wszystkim? Powiedzmy.
Projekt zakłada przebudowę wozowni, która stoi za obecnym teatrem.
To jest obiekt zabytkowy?
Jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków, dlatego też do jakby fasady tego małego budynku zostanie doklejony, dobudowany, rozszerzona taka instytucja, która budynek, który będzie miał salę na około 250 osób.
I to wystarczy w zupełności? Na potrzeby Słupska?
Ja myślę, że to jest właśnie odpowiednia sala dla instytucji, dla teatru repertuarowego w takiej miejscowości.
To jest takie skojarzenie, że skoro jest mniej miejsc, to znaczy, że bilety będą droższe.
Nie. Dlaczego? Nie. Może produkcje będą trochę tańsze, trochę mniejsze i bardziej cykliczne, bo obecna struktura tego naszego repertuaru, nie mówię o małej scenie, tylko właśnie o dużej, no polega na tym, żeby zrobić większą rzecz i wycisnąć z niej trochę więcej pieniędzy. A zadaniem instytucji kultury, na którą się składają słupszczanie, jest taki, żeby na przykład dostarczać kulturę, dostarczać rozrywkę, czy to zapotrzebowanie na widowiska teatralne cyklicznie, w każdy weekend i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to będzie troszkę mniejsze, a przede wszystkim własne, to będzie to zadanie zdecydowanie ułatwione.
I przychodzą SMS od Państwa. Pracujemy z mężem oboje, ale wyjście do Teatru Muzycznego w Gdyni to jest droga impreza. W latach 80. częściej korzystaliśmy z tej przyjemności, napisała pani Joanna. Czyli jednak jest jakaś bariera finansowa.
No tak, no to zależy do... Ale zależy do którego teatru się chodzi. I też nie zamierzam wypominać Teatrowi Muzycznemu, że produkuje coś za 2 miliony, a sprzedaje po 100 czy 150 zł. W Trójmieście jest masa ofert kulturalnych, które się gdzieś tam mieszczą.
No ale skoro w Słupsku, w Bytowie, w Kobylnicy jest w miarę tanio, a mimo to jednak to zainteresowanie nie jest jakieś gigantyczne.
Jest proporcjonalne do takiej samej miejscowości.
A co zrobić, żeby było większe? Marian Gospodarek, pana zdaniem, co można jeszcze zrobić, żeby mieszkańcy chętniej korzystali z tych Państwa ofert?
No, trzeba cały czas być czujnym i też my w mniejszych miejscowościach mamy chyba tą możliwość obcowania z tym widzem i tak w bezpośrednim kontakcie rozmawiania o tym, co chcielibyśmy, co widzowie też mówią, czy klienci nasi, co moglibyśmy zaprosić. No, trzeba być po prostu elastycznym i na bieżąco, żeby ta oferta była dla każdego.
Mariusz Brokos?
Ja już wspomniałem przedtem o czymś takim jak promocja kultury. Musimy po prostu, no nie chciałbym tutaj budować narodowego programu promocji kultury, ale...
Od tego jest ministerstwo.
Na przykład. Ale zapominamy o tym, żeby ludziom przypominać o tym, że był taki program wspierania czytelnictwa. No na ile on odniósł skutek, to tego dokładnie nie wiem, ale on jeszcze trwa.
No widać, że nie bardzo, bo jest 37% więc... ludzi przeczytało tylko jedną książkę.
Więc tak samo
roku.
Z tym uczestnictwem w kulturze. Też 1/3 Polaków bierze udział czynny w kulturze. Znaczy nie tylko przy tworzeniu, ale w ogóle przy korzystaniu z kultury. Więc program promocji kultury. Musimy po prostu wychodzić do ludzi, pokazywać im, jaką mamy ofertę i tłumaczyć, że to nie boli. Bo często jest tak, że ludzie w życiu do teatru nie pójdę, bo nie wiem.
Jak w misiu, bo włosy zgubię.
Tak.
Ale ja się zgadzam. A właśnie, skoro ludzie wolą pójść do galerii handlowej niż do galerii sztuki, no to może galeria sztuki powinna pójść do galerii handlowej.
To jest chodzi. Oczywiście, ale przecież my tam jesteśmy, bywamy. My współpracujemy z Galerią Słupsk. W Słupsku jest druga galeria Jantar, w której jesteśmy również czasami obecni, z którymi współpracujemy, w której realizujemy projekty, robimy wystawy, imprezy plenerowe i tak dalej, i tak dalej. Włączamy w to młodzież i tak dalej. My jesteśmy w tych galeriach i jakby to jest pomysł, na który jakby w sposób oczywisty, porównując ilość ludzi chodzących do galerii
handlowych,
słupskich, no jakby bardzo szybko na to wpadliśmy, że tam trzeba być obecny. Ja się zgadzam z Wariuszem absolutnie na temat promocji w kulturze, gdzie jakaś wynikająca z niedostatków budżetowych jest taka wieloletnia i stara praktyka, że jakby promocja nie jest do końca potrzebna i
dobra sztuka sama się obroni.
No. Co oczywiście nie jest prawdą. Dobrą praktyką jest przeznaczenie jakieś 15-20% swoich budżetu danego projektu, czy swojej instytucji na promocję, co u nas jest kompletnie niewyobrażalne, bo jeśli...
I niemożliwe? Finansowo?
Oczywiście jest w jakiś sposób możliwe, trzeba było wtedy po prostu wyciąć jedną premierę, a inne po prostu podrasować PR-owo. Tylko pytanie jakby w mentalności i organizatora, i naszej, i odbiorcy pewnie się to nie do końca mieści. Znaczy wydawanie dużych pieniędzy na promowanie kultury jest niemile widziane.
Źle widziane jest, naprawdę?
Myślę, że tych pieniędzy zawsze brakuje, więc pierwsze, skąd można obciąć, to
promocja.
Masz postawić billboardy, które są jakieś bardzo...
Kwadratura koła to się nazywa, bo skoro nie promujemy, to nie ma widzów. Końca. Nie ma widzów, to nie promujemy.
Jeszcze
bo
jedna ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Edukacja kulturalna. W szkołach stawiamy oczywiście, być może słusznie, na przedmioty ścisłe i tak dalej, ale tniemy te programy nauczania kultury. Wrzucamy to do jakiegoś jednego worka, to jest jakiś przedmiot, gdzie jest wszystko. Powinny być przedmioty stricte kulturalne, które w dzieciach budzą potrzebę kultury i później te dzieci, kiedy staną się dorosłymi ludźmi, z tej kultury będą korzystać.
Pan Marian Gospodarek, pan się zgadza z tą opinią?
Jak najbardziej. Edukacja kulturalna to moim zdaniem jeszcze ważniejszy element jak promocja. Oczywiście promocja też bardzo ważna historia, ale edukacja, edukowanie, stwarzanie możliwości obcowania tak namacalnie od najmłodszych lat to bardzo ważna rzecz.
Jeszcze jedno zdanie, bo są SMS-y, które muszę przeczytać, przepraszam. Dzień dobry Państwu, kultura w dużych miastach ma też wiele wad. Przykład, chciałem pójść na dobry film, ale emisja była tylko w jednym ze spopkornizowanych kin. I co? I otrzymałem informację, że został usunięty z ramówki po tygodniu, bo frekwencja była niezadowalająca dla zarządzających. Pierwsza i ostatnia wizyta w takiej stadole, napisał ktoś z Państwa. Jest taki ciekawy moim zdaniem pomysł, kino za rogiem. To jest namiastka kina dla małych miejscowości.
Chyba bytów w ten sposób działa, no tak właśnie, panie dyrektorze? Czy wy jesteście kinem za rogiem?
Jesteśmy chyba kinem za rogiem. Jesteśmy kinem w centrum, ale jesteśmy również kinem za rogiem i właśnie urok małych kin.
Działacie takich... w ramach PiS-u tego programu kino
tak,
za rogiem.
Jesteśmy kinem. Jesteśmy kinem studyjnym, które też musi grać szanse, nie tylko takie komercyjne, ale również wyznaczone i to bardzo chętnie robimy, ale też gramy dużo filmów, że tak powiem, na ludzkie zamówienie sąsiadów, tutaj zbiera się grupa ludzi i może zagramy coś takiego. To jest nasza przewaga w multikinach czy dużych kinach, oprócz tego popcornu idzie się sztampowo, to co przynosi zysk. My tego aż do końca tak nie musimy. Oczywiście też się skupiamy na tym, żeby ten bilans finansowy był zadowalający, ale to nie jest pierwszorzędnym celem.
I musimy, proszę Państwa, kończyć. Dziękuję bardzo, bardzo Państwu za SMS-owy udział w programie. Naszym gościom Marian Gospodarek, dyrektor Bytowskiego Centrum Kultury. Niestety tylko przez telefon. Mam nadzieję, że następnym razem uda się osobiście. Dziękuję bardzo.
Dziękuję
Mariusz
bardzo.
Mariusz Brokos, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy i Dominik Nowak, dyrektor Nowego Teatru w Słupsku. Za uwagę dziękuję. Przemek Woś, nie tylko Metropolia. Za tydzień zapraszamy.
Do widzenia.